W naszych rozważaniach o rzeczywistości eschatologicznych czas mówić o niebie. I znowu trzeba zacząć od tego, że towarzyszy nam obraz fałszywy rzeczywistości nieba, podobnie jak to jest z piekłem czy czyśćcem. Tak się przyjęło mówić o firmamencie nad naszymi głowami, że to jest niebo, i w związku z tym skłonni jesteśmy umiejscawiać stan nieba gdzieś tam w górze, na obłokach, w chmurach. Wyobrażamy sobie czasem, że aniołowie i święci, sam Pan Bóg przypomina raczej jaskółki gdzieś tam szybujące w przestworzach. A jeżeli już myślimy o niebie jako miejscu, co też jest fałszywe, bo niebo jest stanem, a nie miejscem w sensie przestrzennym, to zgodnie z różnymi malarskimi wyobrażeniami skłonni jesteśmy sobie wyobrażać chóry anielskie, monotonnie śpiewające jakieś śpiewy alleluiatyczne na różne tony, szelest anielskich skrzydeł i taką wiecznie pobożną, leniwą bezczynność. Nawet to ten akt modlitwy za zmarłych, wzięty zresztą z apokryfów, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Więc w takich kategoriach skłonni jesteśmy wyobrażać sobie niebo jako taki stan rozleniwienia, ten wieczny odpoczynek. I taki obraz nieba rzeczywiście jest bardzo daleki od tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, rzeczywistości pełnej trudu, zmagania, cierpienia, bólu, smutku, całej tej aktywności. I trudno dziwić się, że Feuerbach z pewną pogardą odnosił się do takiej wizji życia eschatologicznego, mówiąc, że jest to opium dla ludu, rodzaj narkotyku, który ma uśmierzać trud doczesności, ma tworzyć w człowieku iluzję lepszego życia, trochę na tej zasadzie, że im tutaj gorzej, to tym będzie lepiej tam, więc lepiej, żeby tu było gorzej, bo tam będzie nam lepiej. I to są właśnie takie ramy, w jakich poruszamy się nierzadko mówiąc o niebie. Tymczasem czym jest niebo? Niebo to Bóg. Istotą nieba jest Bóg. Bóg, który jest miłością. Bóg, który jest życiem. Bóg, który jest dawcą życia. To jest zupełnie inna wizja od tej, do jakiej przywykliśmy na podstawie wspomnianych stereotypów. Otóż jeżeli weźmiemy pod uwagę, że istotą nieba, niebem samym jest Bóg. Niebo to Bóg po prostu. A Bóg jest miłością. To życie w niebie to życie miłością. Aż trudno sobie to wyobrazić. Tak jak trudno nam sobie wyobrazić otchłań piekła. Tak trudno wyobrazić sobie niebo. Jeżeli będziemy o nim myśleli w kategoriach miłości, to czego tu doświadczamy, mając na myśli miłość, tę miłość ludzką, przyjacielską, miłość wspólnoty, to jest maleńki odblask, blady odblask tego, co tam nas czeka. Zanurzenie w pełni miłości, zanurzenie w życie. Wieczne, niezmienne teraz. Teraz szczęśliwe. Tam się już nic nie będzie psuć, zmieniać na złe. Jeżeli już, to tylko wciąż ku dobremu. Ciągłe odkrywanie tajemnicy Boga. Ciągłe zdumienie tajemnicą Boga. Można by ironizując powiedzieć, że w niebie będziemy chodzić ciągle z otwartą buzią. Ze zdziwienia, z kontemplacji, z zachwytu pięknem Boga, pięknem stworzeń, harmonią stworzeń. Niebo to ustawiczna chwała Boża, to znaczy harmonia Bożych stworzeń. Niebo więc to stan nieogarnionego miłowania, doświadczenie miłowania i bycia miłowanym, bo jest to udział w życiu Bożym. I czyż na to nie wskazuje język potoczny? Tak jak w języku potocznym mamy jakąś antycypację piekła na przykład, tak samo mamy antycypację nieba. Kogoś, kto jest dobry, okazuje nam miłość, delikatność, wrażliwość. O kimś takim powiemy, że jest aniołem. Jesteś aniołem, albo anielska dobroć, anielska cierpliwość. Kiedy jest nam dobrze, czujemy się szczęśliwi, otoczeni miłością, mamy poczucie bezpieczeństwa, wtedy skłonni jesteśmy powiedzieć: jest mi dobrze jak w niebie. I wiele podobnych stwierdzeń pokazują nam na tę rzeczywistość, której ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Miłość to jest taka rzeczywistość, której człowiek potwierdza swoje człowieczeństwo. To taka rzeczywistość, taka relacja, taki stan ducha, nie wiem jak nazwać, w której człowiek potwierdza siebie, spełnia siebie w swoim człowieczeństwie. Zauważcie, drogie siostry, jak trudno jest mówić o miłości. Wbrew pozorom. Ktoś nawet ironicznie powiedział, że z miłością to jest tak jak z duchami. Wszyscy o nich mówią, tylko nikt ich nie widział. Trudno jest mówić o miłości, trudno miłość zdefiniować. I czasem odnosimy wrażenie, że to słowo miłość już zostało tak wymiędlone na różne sposoby, że już straciło blask, straciło sens. I coś z tego rzeczywiście jest. Dlaczego nam tak trudno nazwać to, co jest dla nas tak ważne, do czego czasem nawet boimy się przyznać? Bo miłość to Bóg. A cóż my możemy o Bogu powiedzieć? Nasz język teologiczny, język kaznodziejski, katechetyczny o Bogu jest jakimś nawet nie szczebiotem, ale jakimś bełkotem. Ten język nie dorasta do wielkości rzeczywistości. Jeżeli potrafilibyśmy nazwać miłość w swojej istocie, to dosiągnęlibyśmy istoty Boga, który jest miłością. W każdym razie mówimy o miłości jako o tym naszym ludzkim, ziemskim doświadczeniu, jako o klimacie, o pewnym stanie ducha, w którym czujemy się potwierdzeni i spełnieni. Żeby lepiej to zobaczyć, zastosujmy metodę Arebur, czyli na zasadzie odwrotności. Proszę zobaczyć, co się dzieje z człowiekiem, gdy jest niekochany. Dziecko, które jest wychowywane w klimacie surowości, a nie miłości. To dziecko, które po tym jako dorosły człowiek jest nieufny, smutny, lękliwy, niepewny siebie, mający tysiące kompleksów i jeden więcej. Co się dzieje z młodym człowiekiem, który nie czuje się kochany w rodzinie? Nie widzi sensu swojego życia. Jedyny sens widzi w unicestwieniu. Stąd próby samobójcze. A cała przestępczość, z czego się bierze? Mówi się z nędzy. To dlaczego wśród przestępców jest wiele dzieci, wiele młodych ludzi z zamożnych, tak zwanych dobrych domów? Bo jest tam wszystko, tylko brakuje miłości. I człowiek, chcąc zamanifestować swój bunt, chcąc krzyczeć, zauważ mnie, chciej mnie kochać, dopuszcza się czasem nawet przestępstw na zasadzie pewnego manifestu, że jestem, zauważ mnie, chciej mnie kochać. Myślę, że przynajmniej połowa prób samobójczych tak naprawdę wynika nie z chęci unicestwienia swojego życia, ale pewnej manifestacji, pewnego sprowokowania, żeby wreszcie ktoś się mną zainteresował, żeby ktoś wreszcie popłakał, nawet wtedy, kiedy mnie już nie będzie. Jest taka historia o cesarzu Fryderyku Barbarosie. To cesarz, który żył chyba gdzieś w XII wieku. Człowiek ciekawy, sam nie miał własnych dzieci, choć bardzo je chciał mieć. Zresztą to w tamtych czasach potomstwo królewskie to była kwestia przetrwania tronu i tak dalej. W każdym razie Fryderyk Barbarossa bardzo był ciekaw rzeczywistości, przeprowadzał różne eksperymenty, otaczał się różnymi uczonymi ludźmi i pewnego razu chciał się przekonać, jak to jest z ludzką mową. Czy my tę mowę mamy tak z natury, z urodzenia, że mówimy językiem takim czy innym, czy też dopiero tego języka się mamy uczyć? Więc żeby się o tym przekonać, dopuścił się brutalnego eksperymentu. Zgromadził około 50 dzieci, niemowląt, porzuconych sierot. W tamtych czasach nie było o to trudno, zresztą w naszych też. I każdemu dziecku przydzielił opiekunkę, która miała zapewnić wszystko, co potrzebne jest do rozwoju dziecka, a więc higienę, wyżywienie, wszystko. Ale nie wolno było pod surowymi sankcjami żadnej z opiekunek okazywać temu dziecku czułość, nie wolno było tego dziecka mówić. Tylko je pielęgnować tak, jak się pielęgnuje rośliny, chociaż myślę, że większość też do tych roślin przemawia. Ponoć lepiej rosną, jak się do nich mówi. Już nie mówiąc o tym, że kradzione lepiej rosną. Otóż i co się okazało? Że żadne z tych 50 dzieci, jak na tamte czasy, dobrze odżywione, wypielęgnowane, żadne z nich nie tylko, że nie nauczyło się mówić samo ze siebie, żadne z nich nie uśmiechało się i żadne z nich nie dożyło wieku dorosłego. Miały wszystko, z wyjątkiem miłości, czułości i tak dalej. Więc widzimy, jak ogromnie ważną sprawą jest miłość. I właśnie niebo to taki stan, w którym rozkwita pełnia człowieczeństwa. Dziecko, które jest kochane, otoczone miłością, jest dzieckiem szczęśliwym, radosnym, twórczym, chcącym się uczyć, ciekawe świata, ufne, otwarte na ludzi. Zresztą nie muszę tego siostrom mówić, które pracują z siostrami, z dziećmi na co dzień. Więc niebo jest takim stanem, w którym potwierdza się pełnia naszego człowieczeństwa. I w takich kategoriach trzeba myśleć o niebie. A zatem niebo to wspólnota. Wspólnota osób zbawionych. Osób, które są szczęśliwe. Osób żyjących miłością. Trudno wyobrazić sobie człowieka, który żyje miłością i jest samotny. Może być sam, ale nigdy nie ma poczucia samotności. Niebo to wspólnota, to wzajemne obdarowywanie się sobą, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, a nade wszystko obdarowywanie się zachwytem płynącym ze źródła, z kontemplacji oblicza Bożego. I tak jak mówiliśmy wczoraj, mówiąc o aniołach, tak właśnie w niebie zbawieni, święci, a wszyscy tam są święci, tam już nie ma świętych i nieświętych, wszyscy są świętymi, choć nie wszystkim wetknięto złoty talerzyk za kołnierz i dano im przydomek święty lub błogosławiony, jak to czyni Kościół, ale bez wątpienia wszyscy są święci, bo są zanurzeni w Bogu, jedynie świętym. Otóż oni porozumiewają się na sposób właśnie niecielesny. Jak to się dzieje, tego też nie do końca umiemy nazwać. Bez wątpienia jest komunikacja pomiędzy świętymi. Jest obcowanie świętych, wspólnota świętych osób i wspólnota w tym, co święte. O tym jeszcze powiem troszkę więcej po południu. Mieszkańcy nieba są wolni od ograniczeń ciała i czasoprzestrzeni. Cieszą się więc z przebywania i wzajemnego poznawania siebie. Cieszą się możliwością uczestniczenia we wszechwiedzy Bożej. Stale odkrywają rzeczywistość, Widziano już bez cielesnych ograniczeń. Widziano lepiej, głębiej, przenikliwiej. Jeżeli jakąż znajdujemy radość, gdy zaczynamy rozumieć pewne procesy, zaczynamy rozumieć świat, który nas otacza. Ile radości daje zdobywanie wiedzy, uczenie się. A o ileż bardziej ta radość będzie udziałem zbawionych w niebie, którzy nie będą musieli na pamięć się uczyć regułek, wierszy i tak je zapomną, bo nie będzie ograniczenia ciała. Tam zdobywanie wiedzy będzie samą radością, samym zachwytem Bogiem, który to wszystko urządził. Drogie siostry, naprawdę trudno jest do końca wyrazić tę rzeczywistość, która, jak podpowiada rozum, przed nami się tam otwiera. Będzie więc niebo, będzie więc stanem szczęścia. Szczęścia nadprzyrodzonego, tego płynącego z kontemplacji oblicza Bożego i wspólnoty z Bogiem, ze świętymi, z aniołami. Szczęścia płynącego z bliskości osób, które nas na pewno kochają w sposób nieodwołalny. Nie musimy się lękać o to, że przestaną o nas pamiętać, że zapomną nam przysłać kartki na imieniny, czy urodziny, czy na jakąś rocznicę i wtedy będzie nam przykro. Nie, tam już nam to nie grozi. Będziemy pewni, że jesteśmy miłowani i będziemy pewni, że możemy kochać do szaleństwa bez ograniczeń. Jak powiada święty Bernard z Clairvaux, miarą miłości jest miłość bez miary. Ale to szczęście nadprzyrodzone, płynące z samego źródła, z Boga samego, dopełnione będzie, jeśli w ogóle można mówić o takim dopełnieniu, bo to jest pełnia szczęścia, więc jak można pełnię dopełnić? Ale w tym szczęściu nadprzyrodzonym będzie także miało swoje miejsce szczęście naturalne. Człowiek bowiem ze swoją nieśmiertelną duszą, ukształtowaną tu w ziemi w taki, a nie inny sposób. Nasza dusza to jest ta nasza osobowość, to nasze ja, ta nasza tożsamość, mająca określony sposób rozumowania, odczuwania, określoną pamięć rzeczy, przez które przechodzi. To właśnie to wszystko, to co jest niepowtarzalne w nas, to zostanie zachowane w niebie. Pan Bóg nie niszczy niczego, co jest dobre, co jest szlachetne, co jest piękne. To wszystko w nas zostanie. Będziemy mieli swoją tożsamość. Wprawdzie nowe imię, ale jednak zachowujące całe to bogactwo, całe to piękno dziecka Bożego, jakie tu na ziemi ukształtowaliśmy. A więc nie będziemy jakimś takim przeźroczystym elementem, takim, nie wiem, kryształkiem w tej strukturze nieba, ale będziemy kimś niepowtarzalnym. A więc i te nasze pasje, które tu pielęgnowaliśmy za życia, te nasze zainteresowania, ta nasza ciekawość świata, to wszystko tam będzie zachowane. Tam będziemy mogli spełniać się w naszych pragnieniach, w naszych pasjach, w naszych zainteresowaniach bez wysiłku, bez ograniczenia. Jeżeli na przykład, mówiąc tak żartem, czyją pasją kogoś jest łowienie ryb, to w niebie będzie miał radość z łowienia ryb, chociaż nie będzie musiał tego kija w wodzie moczyć i marznąć nad wodą. No to oczywiście nam się wydaje to dziwne i śmieszne, ale to jakoś tak logika na to wskazuje. Drogie siostry, dalej wierzymy, że nasze ciało, które podlega niszczeniu i w śmierci rozkładowi, staje się częścią kosmosu, w końcu z prochu powstaliśmy i w proch się obrócimy, to ciało odzyskamy w wieczności. Nasze ciało będzie ciałem uwielbionym, ciałem niecierpiętliwym, pięknym, pięknym na Boży sposób. To też będzie dla nas źródłem dodatkowego szczęścia. Cieszyć się własnym ciałem, cieszyć się integralnością własnego ja. Ileż czeka nas niespodzianek. Ale jeżeli pomyślimy, że niebo To jest właśnie to spełnianie się w swojej osobowości. To jest ten nieskończony, nieograniczony rozwój bez ograniczeń ciała. To warto pomyśleć o jednej rzeczy. Jak my się do tego właśnie momentu, jak do nieba się przygotowujemy? Kiedy patrzę się na ludzi starszych, czasami przychodzi taka refleksja. Czy tak być powinno? Czy nie jest to przejaw czegoś, co można by nazwać horyzontalizmem, takiego duchowego minimalizmu? Trochę jakby niewiary w to, że tam czeka nas pełnia życia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z różnych ograniczeń, różnych uwarunkowań, ale patrząc na ludzi starszych, na naszych emerytów, nie mówię tu o siostrach, ale w ogóle, odnosi się wrażenie, że nie ma nic gorszego na ziemi jak życie emeryta. To jest tylko czekanie na śmierć. Smutek, w ogóle wyłączenie się z życia społecznego. Już takiego starszego człowieka już nic nie interesuje, już się niczego nie chce uczyć, bo po co, już nie warto, tylko czekać na śmierć. To jakieś ogromne nieporozumienie. Jakie to jest z drugiej strony podnoszące na duchu, kiedy widzi się ludzi starszych, którym chce się żyć. Nie dlatego, że im się życie kończy, ale dlatego, że rozumieją wartość i piękno życia. Chcą się uczyć, chcą ciągle poznawać świat i czynią to naprawdę z młodzieńczą pasją. Mam tu przed oczyma pewnego kapłana, który przyjeżdżał na nasze podyplomowe studia z duchowości, mając 80 kilka lat. Z diecezji częstochowskiej, mam nadzieję, że jeszcze żyje, siadał w pierwszej ławce, taki zasuszony dziadeczek, kapłan, drobniutki, troszeczkę niedosłyszący, więc siadał w pierwszej ławce, nagrywał wszystko, żeby potem sobie to odsłuchać, skrzętnie wszystko notował i w dyskusjach był niezmordowany. Więc on bez przerwy stawiał pytania. On się mnóstwem rzeczy interesował, on czytał. Człowiek, którego naprawdę podziwiałem, jak on to wszystko robi. I kiedyś go pytam, zajęcia się kończyły w sobotę o godzinie 20, więc późno. Pytam, jak sobie radzi, no, powrót do domu. A, nie ma sprawy, jedzie nocnym pociągiem do Częstochowy. W Częstochowie na Stradomiu jest tam gdzieś koło 4 nad ranem. Czeka tam około godziny na pociąg jadący gdzieś tam w okolice Olkusza, czyli już nie pamiętam gdzie, tam ma na tym przystanku kolejowym schowany rower i tym rowerem przez las jedzie tam do parafii, przy której mieszka, także mówi, zdążę się wykąpać o 7 na mszę. O 7 odprawiam mszę i mówi, dopiero mogę się przespać. 80 kilka lat. Niesamowity dynamizm życia w tym starszym człowieku. Czy tak nie powinniśmy przeżywać zbliżania się do bramy nieba? Żeby jak najwięcej zabrać ze sobą tych wartości, tego wszystkiego, co tam będzie naszym udziałem. Więc jeżeli człowiek już się niczym nie interesuje, już nic mu się nie chce, niczego nie chce zdobywać, to na co liczy w niebie? Z jakim kapitałem tam wejdzie, na takim będzie budował dalej? Czy nie przypomina to trochę owych sług, którym Pan powierzył talenty, aby je pomnażali, a oni je zakupują, zamiast pomnażać, zamiast potem w niebie mieć z tego nieskończone procenty? Jeśli jest się na zachodzie, to zupełnie inaczej życie emeryta wygląda na zachodzie niż u nas. Pewnie, że to wynika z innych realiów. Emerytura na zachodzie to czasami dużo większa jest niż pensja dobrze zarabiającego pracownika. Jeżeli ja w Niemczech, wjeżdżając do polskiej misji katolickiej, spotykałem panią, która jako emerytka mogła co roku sobie zmieniać mieszkanie, bo coś tam jej ciągle nie odpowiadało, bo albo hałas, albo coś tam, albo za daleko kościoła, no zgłaszała i socjalamt jej wymieniał mieszkanie i miała emeryturę taką, że niejedna rodzina mogłaby pozazdrościć. No to pewnie, że taką emeryturę można przeżywać radośnie i w każde wakacje jechać sobie na 2 tygodnie do innego kraju na wycieczki zagraniczne. Ale też pytanie, czy nam się chce. Czy nam się chce ruszyć, chociażby poza próg własnego domu, pójść do teatru, do filharmonii, poczytać książkę, interesować się światem, który nas otacza. Bo to jest dzieło Boże. Rozwijać wszystkie te talenty, jakie Pan Bóg dał, aby potem mieć nadzieję, że w niebie będziemy dalej mogli te zainteresowania sobą rozwijać. Bo takie jest niebo. Więc tam nie jest jakiś wieczny, leniwy spoczynek, ale dynamizm życia. Życie kipi. W niebie jest ogromny ruch, jeśli tak można wyobrażeniowo powiedzieć. Bo miłość jest życiem. Miłość dynamizuje. Człowiek, który kocha, to jest człowiek, który kipi życiem. Pełen dynamizmu, pełen chęci czynienia dobra wokół siebie. Drogie siostry, w podsumowaniu tej refleksji, która bez wątpienia wymaga głębokiego namysłu i próby przełamania pewnych stereotypów, aby uwierzyć, że to nie jest tylko opium, to nie jest tylko łudzenie siebie nadzieją, złudną nadzieją po ciężkim życiu, szczęśliwe niebo, ale że Bóg, który nas kocha, nas nie oszukuje. Przygotował nam mieszkanie w niebie, mieszkanie, które nikt nam nie zajmie, oby ono tylko nie zostało puste. Przygotował nam takie rzeczy, w których święty Paweł mówi, ani oko nie widziało, ucho nie słyszało, serce człowieka nie zdoła ogarnąć tego, jak wielkie rzeczy Bóg nam przygotował. Jeśli ufamy, że On nas kocha, nie wolno nam ani przez chwilę wątpić, że tam czeka nas pełnia szczęścia. Czy jest w nas tęsknota za niebem? Czy jest pragnienie nieba? Czy nie jest czasem tak, że z wielką nieufnością, z niedowierzaniem myślimy o tym, że w ogóle coś tam może być? Chyba nie ma bardziej bluźnierczej myśli jak ta właśnie. Czy tam w ogóle coś jest po drugiej stronie życia? Tak może powiedzieć ktoś, kto nigdy nie zasmakował radości życia tu na ziemi. Otwórzmy się więc na to bogactwo, jakie Bóg nam przygotował. Żyjmy nadzieją, która nie jest matką głupich, jak mówią niektórzy. Mówią ci, którzy nie mają nadziei. Nadzieja to jest mądrość, która życiu nadaje sens, życiu nadaje dynamizm, życiu daje ten dynamizm, który pełnie znajdzie w wieczności. Postawmy sobie więc na koniec kilka pytań do dalszej refleksji. Czy naprawdę tęsknię za niebem, którego centrum jest Bóg? Czy jest we mnie tęsknota za niebem? Ale tęsknota płynąca z miłości, a nie ze zmęczenia, że już mam dosyć życia, dosyć tych przełożonych, dosyć tych wszystkich spraw, wreszcie trochę odpoczynku. To nie o taką tęsknotę chodzi, ale tęsknotę za pełnią, za oblubieńcem. Drugie pytanie sobie postawmy. Jaki był mój najszczęśliwszy dzień w ostatnim roku czy w życiu, o którym mogę powiedzieć, że to był przedsmak nieba? Najszczęśliwszy dzień, jakaś taka chwila, o której mogę powiedzieć, że to było coś, co mam nadzieję będzie w niebie w stopniu nieograniczonym. I trzecie. Co z radości ziemskiego życia chciałabym zachować na wieczność? Co z radości, co z pasji ziemskiego życia chciałabym zachować na wieczność? Czy mam taką pasję, takie coś, co jest takim motorem napędzającym moją codzienność, co chciałabym zachować w niebie, co jest piękne i dobre, co od Boga pochodzi i do Boga prowadzi.